Cześć, z tej strony Michał. Być może niektórzy kojarzą mnie z wywiadu w formie tekstowej, albo z latania po halach i stadionach. Tak się składa, że brakowało mi podcastu, więc postanowiłem stworzyć projekt, w którym będę gościł ludzi sportu i nie tylko. Każdy człowiek to osobna historia, która skrywa wiele tajemnic. W Michał Winiarczyk Podcast możecie posłuchać opowieści, w których sport nie zawsze znajduje się na pierwszym planie. Dziękuję za wybór i zapraszam na kolejny odcinek. Nadchodzący gość to, jak sam mówi, specjalista od przygotowania fizycznego w siatkówce. Bartosz Grofik dorastał jako pływak, wiedząc jednak, że w przyszłości widzi siebie w roli trenera. Po latach marzenie przekuł w rzeczywistość. Dziś spełnia się m.in. jako prezes Polskiego Związku Trenerów Personalnych czy trener przygotowania fizycznego reprezentacji polskich siatkarek. Cześć Bartek, miło mi Cię gościć w moim podcaście. Gdy przygotowałem się do rozmowy, to pierwsze pytanie, które sam sobie zadałem, to jest, z kim ja tak naprawdę rozmawiam? Bo jest tyle, co znalazłem jakichś zawodów, z którymi siedzisz, tyle tych jakichś tam, tyle biznesów, co jakieś instytucji i tak dalej, że tak naprawdę to teoretycznie mógłbym powiedzieć, że z trenerem przygotowania fizycznego, ale tego jest wiele.
Cześć, dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. No i za ten czas, gdzie pewnie będziemy mogli chwilę porozmawiać o różnych właśnie aktywnościach, które podejmuję. Pewnie jest faktycznie, tak jak zauważyłeś, jest ich sporo, natomiast no, wszystkie tak naprawdę krążą wokół tego samego, czyli wokół sportu, szeroko rozumianego sportu. No i teraz jakbym miał przede wszystkim jakiś priorytet nadać temu, co robię, no to przede wszystkim jestem trenerem przygotowania fizycznego. Co do nomenklatury, no to możemy powiedzieć przygotowania motorycznego, czy jakkolwiek inaczej, co do nazewnictwa, to myślę, że tutaj jednak zgodni jesteśmy co do tego, co to oznacza. No i to jest moja główna czynność, którą się zajmuję, no jest to zawód, który podjąłem, z drugiej strony pasja, która mnie gdzieś tam prowadzi po różnych zawiłościach życia, bo wiadomo, że to nie jest coś, co jest łatwe do pogodzenia z punktu widzenia takiego życia i osobistego, i zawodowego, ale tak jak mówiłem, no jest to największa pasja, którą tak naprawdę chcę się dzielić z ludźmi, z którymi współpracuję, w związku z czym mam nadzieję i ufam, że to właśnie idzie w tym dobrym kierunku. Natomiast no, w związku z tym, że plan życia, który miałem, zawsze chciałem to robić i to robiłem, no to też otwierał różnego rodzaju inne możliwości. A te możliwości też powodowały to, że powstawały sytuacje, które trzeba było rozwiązać, a często rozwiązaniami okazywały się z kolei właśnie podejmowane czynności, które miały jakby finalnie doprowadzić do tych wszystkich pozostałych aktywności, o których mówimy, czyli rozumiem, że pewnie masz tutaj na myśli różne stowarzyszenia sportowe.
Trenerów personalnych, tak.
Stowarzyszenie również przygotowania motorycznego, które, tak jak mówię, no wszystko tak naprawdę to jest orbita tego głównego działania mającego na celu właśnie pracę w zawodowym sporcie ze sportowcami, w klubach sportowych, czy też tak jak teraz mam możliwość i okazję pracy w reprezentacji.
A jak to możliwe, bo jak robiłem przygotowanie, to się dowiedziałem, że ty już ponoć w podstawówce chciałeś być trenerem.
Tak, to prawda i to już w klasach 1-3, szczerze mówiąc, wydaje mi się, że to była druga klasa, może to była trzecia, moja mama dokładnie to pamięta, bo do dzisiaj o tym wspomina i opowiada, jak są tego rodzaju poruszone tematy. Fakt jest taki, że od zawsze wiedziałem, że będę trenerem i od zawsze chciałem być tym trenerem. Być może też, bo to trochę w jakiś sposób nakierowane przez to, że mój tato jest również po AWF-ie, mama też, tylko mama po fizjoterapii, tato po kierunku trenerskim. W związku z czym tak naprawdę moje całe życie od zawsze krążyło wokół sportu.
Miałeś jakąś dyscyplinę, z którą byłeś tak najbardziej, no, jako nastolatek związany?
No, z racji tego, że tato był trenerem pływania, nadal jest, prowadził również klub sportowy, był zawodnikiem, również grał w piłkę wodną, no ale to jakby naturalnie skierowało mnie najpierw na tory pływackie i faktycznie zaczynałem od pływania i to pływanie było takim pierwszym sportem, który podjąłem w takim wymiarze treningowym, gdzie ten trening był zaplanowany, był powtarzalny, był po prostu w takiej objętości, o której można mówić, że był już to nie tylko zabawa w wodzie, ale faktycznie trening sam sobie.
Nie masz dosyć, jak widzisz basen? Bo często byli pływacy mają coś takiego, że nawet nie chcą wchodzić do basenu po latach.
Znaczy to nie jest tak, że mam dosyć. Skłamałbym, gdybym powiedział, że tak jest. Wręcz odwrotnie, teraz raczej miło spoglądam w kierunku różnych pływalni. No, może sam początek był taki, że jak faktycznie kończyłem trening pływacki, to nie bardzo jakby było mi po drodze, żeby na ten basen wchodzić. Jakkolwiek też nie było też tak, że super go omijałem. Natomiast też być może to, że nie byłem pływakiem aż tak długo, to nie trwało kilkanaście lat, tak jak wielu moich znajomych, którzy zaczynali od najmłodszych lat i kończyli już faktycznie jako dorośli pływacy, no to wtedy być może trochę inna perspektywa jest spoglądania na nieckę wodną, wypełnioną po brzegi wodą, w której się bardzo dużo potu również zostawiło. Także no myślę, że w ten sposób aż tak to nie wyglądało z mojej perspektywy.
A skąd się wzięła siatkówka w takim wypadku?
Siatkówka, może tak. Jeśli chodzi ogólnie o zamiłowanie do sportów zespołowych, to zawsze było i gdzieś tam mi towarzyszyło. Jeśli chodzi o samą siatkówkę, to być może trochę różnych zbiegów, dobrych zbiegów okoliczności, o ile tak można to nazwać, gdzieś tam się skrzyżowało, no i spowodowało to, że w siatkówce zacząłem pracować bardziej zawodowo, tak to nazwę. Początek był taki, że będąc jeszcze wykładowcą na Akademii Wychowania Fizycznego, z racji tego, że no, kontakt ze studentami na takiej akademii, czy na takiej uczelni wyższej był no, wynikający chociażby no, z podejmowanych czynności ciągłych, to bardzo dużo zaczęło się zgłaszać również do mnie siatkarzy. No i przyszedł jeden siatkarz, drugi, trzeci. Najpierw chcieli pracować indywidualnie, później się okazało, że jak to wiadomo, że w jakimś zespole się trenuje i te zespoły zaczęły się zgłaszać. No i tak gdzieś tam rok po roku coraz bardziej przeważały właśnie kluby siatkarskie i siatkarze, siatkarki. Doprowadziło to do takiej sytuacji, gdzie również zostałem zaproszony przez Polski Związek Piłki Siatkowej jako prelegent na corocznych konferencjach. No i po tych konferencjach z kolei myślę, że na tyle dobrze wypadłem, że zainteresowałem tym, co robię, poszczególne osoby, które zaproponowały mi współpracę w PZPS-ie, najpierw z kadrami młodzieżowymi, no a później po iluś tam latach pracy, również i klubowej, no, nastała taka okoliczność, że moja kandydatura została wybrana do tego, żeby objąć wraz z całym sztabem funkcję trenerską przy pierwszej reprezentacji kobiet.
Czyli teraz określiłbyś siebie mianem specjalisty od treningu przygotowania fizycznego w siatkówce?
Myślę, że mogę powiedzieć czystym sumieniem, że tak, dlatego że jakby specyfika sportu, jakim jest siatkówka kobiet, jest mi znana z tego względu, że po prostu cały czas to studiuję. To też nie jest tak, że to jest rozdział zamknięty, bo gdybym tak pomyślał, no to myślę, że to by był pierwszy krok do tego, żeby się cofnąć w samorozwoju, żeby się też cofnąć z punktu widzenia współpracy z siatkarkami, z którymi pracuję, ze sztabami, którymi pracuję. W związku z czym tak, myślę i jestem tego pewien, że mogę siebie nazwać specjalistą w tej dziedzinie, natomiast wiem, że jest to rozdział ciągle otwarty, który wymaga ciągłego szkolenia, który wymaga ciągłej analizy, dlatego że no, jeśli nawet porównamy dane statystyczne, które mamy z punktu widzenia już nawet obciążeń treningowych, które są obecnie, które były wcześniej, dane statystyczne również jeśli chodzi o grę, gdzie widać jak się zmienia specyfika gry, a specyfika gry też wymaga w odpowiedni sposób interpretacji tego, w jaki sposób, jakie jest zapotrzebowanie ruchowe, w jaki sposób powinniśmy przygotować treningi, objętości treningowe, intensywności i tak dalej, no to samo to pokazuje, że po prostu trzeba być na bieżąco i trzeba się na tym skupić i żeby być specjalistą trzeba się skupić faktycznie, zamiast się rozdrabniać, to zawężać spektrum działania pod kątem specjalizacji, oczywiście mając na uwadze jednak bardzo rozległą wiedzę, która jest potrzebna do tego, żeby w odpowiedni sposób optymalizować proces treningowy.
A co właśnie z perspektywy trenera siedzącego w siatkówce najbardziej wyróżnia ten sport pod względem przygotowania fizycznego? Jakie są takie cechy charakterystyczne?
No, na pewno sama specyfika siatkówki jest zdefiniowana. Chociażby jeśli chodzi o przemiany energetyczne, które dominują w siatkówce, tylko że tutaj już nawet na tym etapie powinniśmy rozróżnić to, jak długo średnio trwa akcja u mężczyzn, jak u kobiet. To już determinuje również różnicę w obrębie jednej dyscypliny sportu, ale ten dymorfizm płciowy również bezpośrednio wpływa na to, w jaki sposób powinniśmy patrzeć na specyfikę treningową i tu, mimo to, że dyscyplina, jaką jest siatkówka, jest w charakterystyce ruchowej, mówimy tutaj o szeroko rozumianym skocznościowym, takim zapoczowaniu ruchowym, czy specyfice tego, że tutaj dużo skaczemy, dużo gramy w tak zwanym overheadzie, czyli te ręce, linie głowy bardzo często przewyższają w sensie ruchowym oczywiście.
Tak, tak.
No tutaj to powoduje też swego rodzaju już specyfikę działania, która wymaga od nas też w odpowiedni sposób interpretacji tego, w jaki sposób powinniśmy pracować pod kątem właśnie konstrukcji treningowej. Ale to tak może bardzo chaotycznie teraz zacząłem od takich elementów związanych ze specyfiką energetyczną, ze specyfiką ruchową, no ale właśnie idąc w ślad za tym, no to jeśli też popatrzymy na pozycje, które są z punktu widzenia funkcji działania poszczególnych zawodników, zawodniczek na boisku, to już to nam również też pokazuje, w jaki sposób nawet w obrębie danej dyscypliny powinniśmy też różnicować te działania, które są też charakterystyczne dla danej pozycji. Również w żeńskiej i męskiej siatkówce troszkę inna specyfika działań, na przykład środkowych, występuje, w związku z tym to też musimy brać
pod
uwagę.
Jakby ze względu, tu jest nawet rozróżnienie ze względu na pozycję, co nie?
Jak
no bo na przykład, nie wiem, libero skacze inaczej, przyjmujący, atakujący. One skaczą najwięcej i mają ten taki skok właśnie taki wysoki, a na przykład środkowe z kolei taki mają dosyć pionowy, tak? Ja zastanawiam się właśnie,
no czy też to... zależy właśnie, czy ktoś gra bardziej SUV, czy ktoś gra fasta. Również jeśli chodzi właśnie o samą specyfikę wyskoku rozgrywających. Rozgrywające wykonują bardzo wiele skoków, które nie są skokami maksymalnymi, tylko jest ich bardzo dużo, ale w umiarkowanej intensywności. Jeśli chodzi o atakujące czy przyjmujące, no tam specyfika poruszania się, no głównie poruszanie się liniowe, przód, tył. Więcej skoków oddają już takich maksymalnych, średnio oczywiście, cały czas uśredniam. To są też, może tak doprecyzuję, no bo jakby też warto powiedzieć, na jakiej podstawie uśredniam, żeby to nie było tak, że sobie po prostu sam to wymyślenie. Natomiast no, mam dane z GPS-ów, które są, no może to nie są dane, które występują powszechnie, jeśli chodzi o kluby, bo niewiele klubów może sobie na to pozwolić, ale z tych danych, które otrzymuję, bo współpracujemy z trenerami, interpretując również te wyniki, w pewien sposób je opracowując, dają nam konkretne wnioski tego właśnie, w jaki sposób pracować. Dzięki temu też wiemy, jak podzielić objętość treningową, no bo też wiemy, jaka jest charakterystyka poszczególnych właśnie skoków względem danej pozycji na boisku. No i właśnie do tego się odnoszę, także chociażby to, że ilość tych skoków jest zupełnie inna oraz charakterystyka tych skoków jest zupełnie inna dla rozgrywających, przyjmujących, środkowych czy też atakujących, no to już samo to daje nam, jakby nadaje kierunek działania. Oczywiście to nie jest tak, że wszyscy w związku z tym zawsze będą mieć różny trening. Chodzi o to, żeby wiedzieć też, jakby w jaki sposób najpierw. Oczywiście znowu musimy też mówić, w którym okresie treningowym jesteśmy i tak dalej, ale generalnie od przygotowania ogólnego, które jest ogólne, ale również specyficzne pod kątem dyscypliny, również powinniśmy indywidualizować pod kątem pozycji, którą dana zawodniczka, zawodnik zajmują na boisku.
Na początku wspomniałeś o tym rozróżnieniu ze względu na płeć. To znaczy, że trzeba troszeczkę inne ćwiczenia dla kobiet, a inne dla mężczyzn?
Niektóre są... jak najbardziej, bo tutaj też no, kwadratury koła nie wymyślimy, więc to nie jest tak, że będziemy, że teraz powiem, że są zupełnie inne, bo nie jest to prawdą, bo same sporty, tak zwane overhead, wymagają też pewnych konkretnych działań, które są zbieżne. To też niektóre ćwiczenia, oczywiście, pewnie większość jest podobnych, natomiast z punktu widzenia pracy energetyki, średniej, że tak powiem, energetyki wymagających długości trwania akcji, no to tutaj możemy też zmieniać tempo, pewną objętość treningową. To na pewno będzie rozróżniać jakby i siatkówkę mężczyzn i kobiet. Jeśli chodzi o ćwiczenia, no to no tutaj jakby zakres ćwiczeń, wachlarz ćwiczeń jest bardzo podobny, bo chodzi o to, żebyśmy zawsze kształtowali wzorce obunóż, jednonóż, oburącz, jednorącz, wypychania, przyciągania. Więc to są jakby rzeczy, które są zbieżne, natomiast już z punktu widzenia później dostosowania, właśnie to, co mówię na samym początku, objętości, intensywności, to są te różnice. To jest raz. Dwa, no specyfika też funkcjonowania organizmu kobiety, a mężczyzny to również trzeba brać pod uwagę, bo jakby sama, że tak powiem, periodyzacja funkcjonowania organizmu, nawet z punktu widzenia gospodarki hormonalnej miesięcznej, to jest oczywista sprawa, no tutaj trzeba tego typu rzeczy brać pod uwagę.
Trudno było ci się przyzwyczaić do tego, że nie pracujesz z facetami, tylko z kobietami, one wymagają trochę innego podejścia i stosowania innych rzeczy?
Szczerze mówiąc, nigdy jakby nie rozważałem tego w kategorii trudności. Myślę, że to dosyć naturalnie gdzieś tam weszło. No po prostu kwestia jest też różnicy w komunikacji. Na pewno troszkę inaczej należy konstruować komunikaty w pracy z kobietami, inaczej z mężczyznami. Chodzi po prostu jakby o specyfikę. To nie jest tak, że z kimś jest lepiej, z kimś jest gorzej, albo z kimś jest łatwiej, albo z kimś trudniej, bo to nie chodzi, nie chciałbym, żeby to w ten sposób wybrzmiało. Natomiast fakt jest taki, że trzeba na pewno w odpowiedni sposób znaleźć formy komunikacji. Czy mi to zajęło dużo czasu, albo czy stanowiło trudność? Tak jak mówię na samym początku, myślę, że to było dość naturalne. No też chyba nasza jest taka rola, jeśli chodzi o trenerów przygotowania fizycznego, żeby w odpowiedni sposób się odnaleźć w odpowiedniej sytuacji. No i myślę, że tak jak w każdym zawodzie, część z nas ma predyspozycję do tego, żeby pracować w sporcie męskim, część w żeńskim. I moim zdaniem, patrząc jakby na różnego rodzaju doświadczenia, mówię globalnie w lidze, to jest tak, że nie da się przenieść jeden do jednego zachowań z treningu męskiego do treningu z kobietami. To jest jedna rzecz. Druga sprawa jest taka, że myślę, że właśnie nie jedna osoba przez te różnice nie była świadoma tego, jak sobie trudno można jednak mimo wszystko przejść z jednego środowiska do drugiego, jeśli już ma się jakby pewne schematy, nie lubię mówić o schematach, ale powiedzmy pewien sposób postępowania właśnie w sporcie męskim, ciężko przenieść to później jeden do jednego na sport żeński, tutaj pewna ściana się gdzieś tam może pojawić. Dlatego tak jak mówię, trzeba być na pewno dosyć mocno elastycznym, ale mieć to wyczucie również do pracy, czy to w sporcie męskim, czy żeńskim.
Jak wygląda komunikacja na linii trener przygotowania fizycznego, pierwszy trener? Miałeś tutaj styczność z kilkoma trenerami i w kadrach młodzieżowych, i w klubie, i teraz tutaj w kadrze Stefano Lavarinim pracujesz. Przeważnie to są osoby, które dają ci dużo autonomii, czy lubią się wtrącać, albo lubią się pytać, a po co te ćwiczenia, a po co to? Jak ty budujesz relacje z pierwszymi trenerami?
To jest bardzo osobnicze zagadnienie, dlatego że wiadomo, każdy z nas ma charakter, który jest jakby specyficzny dla danej osoby. Natomiast fakt jest taki, że myślę, że właśnie te umiejętności, kompetencje, nazwijmy miękkie, są o tyle kluczowe, żeby umieć się dogadać i pracować w zespole. Nie mam chyba takiego jednego kluczowe, do którego się poruszam, bo uważam wręcz odwrotnie, takiego klucza nie ma, tylko zawsze to, co mogę zaoferować i robić, to zawsze oferuję siebie jako osobę z pewnym szkieletem postępowania z punktu widzenia po prostu merytoryki działania oraz bardzo szerego podejścia do relacji międzyludzkich, bo na tym mi zależy. Relacje międzyludzkie, myślę, że obojętnie w jakich elementach byśmy o tym nie mówili, czy w jakim kontekście, są najważniejsze. I teraz jeśli jesteśmy szczerzy w kontekście pracy, którą wykonujemy oraz szczerzy w kontekście takim typowym, interpersonalnym, no to myślę, że to jest jakby podstawa sukcesu do tego, żeby można było zachować odpowiednią higienę pracy i zbudować zaufanie. I tak patrząc z perspektywy wszystkich działań, doświadczeń z różnymi trenerami, z którymi pracowałem, to jakby na tym zawsze buduję formę współpracy, bo zależy mi na tym, żeby przede wszystkim pokazać swój warsztat pracy pod kątem tego, w jaki sposób pracuję. Oczywiście zawsze, to co zawsze powtarzam, moim zadaniem jest to, moim jako trenera przygotowania fizycznego, czyli tutaj mogę uogólnić, naszym jako trenerów tak, zadaniem jest to, żebyśmy w jak najbardziej optymalny sposób przygotowali naszych zawodników do tego, żeby oni byli w stanie spełniać wymagania i zadania techniczno-taktyczne, które są nakreślone przez pierwszego trenera. I myślę, że merytoryka zawsze się obroni i to jest klucz. Jeśli mam mówić o jakimś kluczu, to myślę, że to jest klucz jeden z, właśnie z tych dwóch, czyli zaufanie oraz merytoryka. Tak w takiej kolejności zawsze, znaczy w sumie jedno i drugie jest równoległe, że tak powiem. Natomiast chodzi mi o to, że jakby w ten sposób zawsze buduję relacje te, które są najważniejsze z trenerami, po to, żeby oni byli bezpieczni, żeby czuli się bezpiecznie w tym, co robimy, żeby byli bezpieczni w kontekście tego, co chcą realizować, żeby mieli zaufanie do tego, co robimy. I no i tak to wygląda. I na podstawie tych właśnie działań później możemy budować wspólnie zespół.
A jeżeli ograniczymy się tylko do tego przykładu aktualnego, czyli Stefano Lavariniego, jaki właśnie on jest, jeżeli chodzi o podejście do przygotowania fizycznego i do rozmów z tobą, czy to jest właśnie trener, którego bardzo dużo interesuje co, po co, dlaczego, czy właśnie na zasadzie on chce od ciebie po prostu efektu w postaci dobrze przygotowanych siatkarek?
Przede wszystkim, to na samym początku zaznaczę, że świetnie mi się współpracuje ze Stefano i z dużym szacunkiem względem siebie pracujemy i bardzo lubię z nim pracować. Jeśli chodzi o formę takiego działania, odpowiadając bezpośrednio na twoje pytanie, to on wymaga tego, żeby być profesjonalistą. On jest profesjonalistą i wymaga tego, żeby pracował z profesjonalistami. I oczywiście bardzo często pyta, zadaje pytania, czy powinniśmy zrobić tak, czy inaczej, czy to jest ok, czy nie. Jeśli czegoś nie rozumie, to po prostu zapyta i zawsze mu po prostu wytłumaczę. Jeśli bym nie był w stanie czegoś wytłumaczyć, to znaczyłoby, że robię sam coś po omacku i to by było z mojej perspektywy niedopuszczalne. I on dokładnie o tym wie, w związku z czym, zaraz tego, że no właśnie, zbudowaliśmy sobie taką formułę współpracy w oparciu właśnie o zaufanie, w oparciu o merytorykę, że teraz tak naprawdę wie, co mamy zrobić, ustalamy obciążenia treningowe, ustalamy plan działania, bo tak naprawdę planujemy wszystko od A do Z i realizujemy te wszystkie zadania. Oczywiście cały czas są tak zwane jakieś checkpointy po drodze, bo wiadomo, że trzeba sprawdzać, weryfikować to, co robimy. I za każdym razem pochylam się nad daną sytuacją, danym stanem rzeczy, po to, żeby ewentualnie to optymalizować, a jeśli są jakieś zapytania, to po prostu te zapytania zawsze trzeba znaleźć odpowiedź.
A zawodniczki też chętnie interesują się po co dane ćwiczenie im to jest, każesz robić? Czy one, może które są takie właśnie, jakbyś mógł wskazać, które są takimi ciekawskimi w pozytywnym znaczeniu tego słowa?
Generalnie każda dziewczyna jest bardzo mocno zainteresowana tym, co robimy i bardzo często pytają właśnie, jakie ćwiczenie, co ma na celu, albo wręcz odwrotnie, bardzo często same też zwracają uwagę na to, że coś im się super spodobało, ale zastanawiają, albo padają takie pytania, w jaki też sposób możemy jeszcze coś tam na przykład udoskonalić, więc jakby same te pytania, albo jeśli są nawet z ich strony jakieś, nazwijmy to takie potrzeby, nie wiem, albo wprowadzenia jeszcze czegoś dodatkowego w trening, albo właśnie zrozumienia tego, co robimy. Mnie to zawsze bardzo cieszy. Trochę może od drugiej strony zacząłem odpowiedź na to pytanie, dlatego że jakby dla mnie podstawą pracy z zawodniczkami jest to, żeby przede wszystkim poprzez pracę, którą prowadzimy, też je edukować, ale nie mówię tutaj o edukacji takiej szkolnej, żeby kogoś postawić do ławki i wytłumaczyć, na czym polega dane ćwiczenie, tylko mówię o edukacji pod kątem bycia świadomym zawodnikiem. I teraz im moje zawodniczki są bardziej świadome, tym więcej zadają pytań, a im więcej zadają pytań, tym wiem, że są bardziej zaangażowane w proces treningowy. I to jest dla mnie super istotne, dlatego że chcę być z nimi bardzo mocno szczery, chcę, żeby one wiedziały dokładnie, po co coś robimy, i w ten sposób je angażować do tego, żeby same się zaangażowały w ten trening. Bo im bardziej są zaangażowane, tym są bardziej efektywne. Im bardziej są efektywne, tym więcej możemy zrealizować zadań, które są ważne, szczególnie jeśli mamy bardzo krótki okres przygotowawczy, jak jest na przykład ten sezon, gdzie mamy naprawdę szalone turnieje, szalone terminy, nie ma tak naprawdę zbyt dużo czasu do tego, żeby się przygotować, a i tak musimy w odpowiedni sposób optymalizować tę pracę, do tego, abyśmy mogli też występować w poszczególnych turniejach na możliwie najwyższym poziomie. Także tak, zawsze staram się zainteresować zawodniczki tym, czym robimy, właśnie po to, żeby współpracować, a nie żeby po prostu beztrosko wykonywały dane zadania bez pomysłu oraz bez jakby świadomości tego, po co to robimy.
Jak z twojej perspektywy różni się praca w klubie, a praca w kadrze, bo napomknąłeś ten kalendarz, który jest ciasny, to sprawia, jak rozmawiałem z trenerami siatkarskimi, no to oni mówili mi, że przyjeżdżasz na zgrupowanie, nie masz zbyt wiele czasu, a zaraz musisz jakby zbudować drużynę, bo masz mecz i zaraz kolejny turniej i tak dalej. W klubie to się wszystko rozciąga na kilka miesięcy, choć też masz ten okres przygotowawczy. Właśnie z twojej perspektywy trenera przygotowania fizycznego, co jest trudniejsze i właśnie jak się różnią te dwie prace?
Tak, zacznę od drugiego pytania, bo co jest trudniejsze? Jedno i drugie ma swoją specyfikę. Więc w kategoriach tego, co jest trudniejsze, bym raczej tego nie rozpatrywał, dlatego że no, ciężko porównywać dwa inne środowiska pracy. Na pewno, jeśli chodzi o pracę klubową, no, tutaj z punktu widzenia okresu przygotowawczego jesteśmy zdecydowanie w dużo lepszym komforcie czasowym, dlatego że możemy zaplanować off-season, co zawsze robię, bo nie wyobrażam sobie, żebyśmy nie wykorzystali tego okresu, który mamy do dyspozycji, gdzie nie ma żadnych dodatkowych obciążeń. Możemy w odpowiedni sposób zaplanować praktycznie każdą jednostkę, która no, jest prawdopodobieństwo tego, że wystąpią jakieś przeszkody, jest naprawdę najmniejsze. Także to jest świetny okres do tego, żeby w odpowiedni sposób zaplanować taki okres, który nam z kolei daje duży kapitał do tego, żebyśmy później działali w całym okresie już wspólnego przygotowania do sezonu. No i teraz pre-season w klubie znowu jest o tyle łatwiejszy, że znowu możemy sobie zaplanować bardzo precyzyjnie tydzień po tygodniu to, co realizujemy. Jesteśmy w całej grupie, no i właśnie to jest gwiazdka, do tego zaraz wrócę, no ale przynajmniej w tej grupie, która jest na miejscu, z którą pracujemy dzień po dniu, gdzie jesteśmy w stanie monitoring zastosować taki, który nam daje informację zwrotną w taki sposób, że możemy też na nią zareagować. W taki znowu ta reakcja jakby jest, że tak powiem, pod mniejszą presją czasu, dlatego że możemy naprawdę bardzo elastycznie do tego podejść z punktu widzenia właśnie później dystrybucji treningowej. Także to jest super duży komfort pracy, tak to powiem, jeśli chodzi o działania klubowe. Jeśli chodzi z kolei o działania w reprezentacji, no to tutaj faktycznie jest sytuacja taka, że bardzo często dziewczyny przyjeżdżają już kilka dni po zakończeniu sezonu klubowego, żeby dołączyć do reprezentacji, no i tam optymalizacja treningu jest dużo bardziej narażona właśnie na presję czasu, a z drugiej strony trzeba do tego podejść bardzo rozważnie, ostrożnie, dlatego że no niestety, no tak mamy skonstruowany kalendarz, że teraz liczy się to, żeby jak najwięcej meczów zagrać, żeby jak najwięcej telewizja mogła pokazać, żeby zrobić jak największy show. No na tym też polega teraz sport. No, sport jest swego rodzaju przedsięwzięciem, biznesem, no i też musimy to zaakceptować jako osoby pracujące w sporcie, no bo gdyby z kolei jakby nie ta cała otoczka wokół tego, no to byśmy nie mieli z czego żyć. No taka jest prawda, trzeba to jakby też uszanować, no ale to wszystko powoduje pewne zawiłości, które później mamy z punktu widzenia organizacji całego procesu treningowego, bo no powszechnie wiadomo, no jeśli mamy reprezentantki, to już nie mówię o naszej kadrze, mówię tutaj już ogólnie, globalnie, no są dziewczyny, które są w ciągłym treningu, czyli tak naprawdę jeździmy z turnieju na turniej, kończy się liga, idziemy na reprezentację, kończą się reprezentacje, kilka dni przerwy i idziemy do klubów i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie teraz wracam do tej gwiazdki, o której mówiłem, no w klubie, w zależności też od poziomu klubu, od tego, no w jakim klubie się znajdujemy, no to albo tych zawodniczych jest więcej, albo mniej. Wiadomo, że jeśli jest klub, w którym jest dużo reprezentantek poszczególnych krajów, no to wtedy już zamiast pracować z 14 czy 16, no to pracuje się z połową tych zawodniczek, więc okej, okay, no znowu forma przygotowania dla tej siódemki jest, tak jak mówiłem, bardzo komfortowa, no ale później i tak dołączają do nas reprezentantki poszczególnych krajów, no i tutaj znowu dochodzi do tej samej sytuacji, która jest z kolei na początku sezonu kadrowego, czyli trzeba się bardzo mocno nagłowić, jak zoptymalizować, jak w odpowiedni sposób wprowadzić teraz te osoby, które przyjeżdżają właśnie z wypraw, że tak powiem, kadrowych.
No właśnie to jest trudna sprawa, bo jednak masz różne obciążenia treningowe, tak? Jedna, na przykład jedna gra w klubie więcej, druga na przykład jest rezerwowo i tak dalej. Później tak samo jest, przychodzi okres przygotowawczy, tak jest po kadrze w klubie. Jedna w kadrze była eksploatowana bardzo mocno, druga z kolei też była rezerwową. Jak to wszystko pogodzić? Te, które już są od początku okresu przygotowawczego, z tymi, które dochodzą.
Tak, no to są już takie zagadnienia, myślę, że dość techniczne, tak to nazwę. Dlatego, że no, przynajmniej ze swojej praktyki, jak to wygląda, dla mnie super ważne to, o czym już mówiłem wcześniej, są pewne relacje, które się nawiązuje, które się utrzymuje. I z większością trenerów z różnych reprezentacji takie relacje utrzymuję, mamy nawiązane, myślę, że jesteśmy naprawdę w takiej dobrej komitywie, żyjemy. I obojętnie, czy w którą stronę to działa, ale zawsze dzielę się tym, jakie ja mam dane na temat danej zawodniczki i również proszę o te same dane trenerów z innych reprezentacji. Więc chociażby pod tym kątem to jest o tyle istotne, żeby na podstawie tych danych, które możemy pozyskać, zoptymalizować później działania z tymi dziewczynami, które do nas dołączają. I tak samo w drugą stronę, no jeśli tutaj w kadrze pracujemy z dziewczynami, które później dołączają do klubów, to również takie raporty pokadrowe, posezonowe sporządzam i dzielę się z tym z trenerami właśnie po to, żeby mogli zoptymalizować ten proces, który jest potrzebny na to, żeby zaadaptować to do tego, żeby w racjonalny sposób wprowadzić dziewczyny do treningu z resztą zespołu. Wiadomo, że każda część sezonu charakteryzuje się odpowiednią specyfiką treningu. W związku z tym, jeśli prowadzimy rzetelnie cały monitoring treningowy, czyli oprócz samych testów, które można robić bardziej, mniej okresowo, ale generalnie w zależności od tego, jakie też testy chcemy robić w odpowiednich odstępach czasowych, no to są dane, które możemy zbierać i udostępniać. Ale oprócz tego też chodzi o to, żeby monitorować każdą jednostkę treningową i na tej podstawie, jeśli a większość wierzę w to i wiem, że też no, część trenerów, z którymi współpracujemy, taki rodzaj monitoringu prowadzą, no to wtedy bardzo łatwo sobie porównać te obciążenia treningowe do tych, które akurat są na przykład implementowane w klubie. Także no, zawsze trzeba znaleźć wspólny mianownik, do którego później odnosimy się w kontekście włączania dziewczyn po kadrze do klubu.
Opowiedz mi o twoim zaangażowaniu w Polski Związek Trenerów Personalnych, bo to jest taka dziedzina, taka, że to nie jest tak, że nie wiem, masz studia, musisz z tego skończyć, czy jakiś tam masz technikum. Jakby ja pamiętam też z obserwacji mojej, że jak widziałem kursy trenera personalnego, które trwały ileś tam sesji w weekendami, kosztowały ileś tam tysięcy, a widziałem no, też takie na siłowniach lokalnych, gdzie tam nie wiem, w jeden, dwa dni, kilka stów i też teoretycznie miałeś papier. Jaki jest cel tego i no w ogóle właśnie co o tym sądzisz, o takim zróżnicowaniu? Trener trenerowi nie jest trenerem, nie macie jakiegoś takiego jednego schematu nauczania czy wymogów.
No to może trochę odczaruję ten rodzaj postrzegania tego, co się dzieje, dlatego że faktycznie nie do końca jest tak, że nie ma takiej instytucji, to jest raz, dwa, że nie ma takiego dokumentu. Tutaj musiałbym się odnieść już do wielu, wielu lat wstecz, dlatego że fakt był taki, że jak sam zaczynałem pracować jako trener, chciałem być nazywany trenerem, no ale był moment taki, że doszło do tak zwanego uwolnienia zawodów, co jest też nad interpretacją tej ustawy, która weszła, bo tak naprawdę chodziło o to, że te zawody zostały uwolnione w sposób taki, że nastąpiła decentralizacja szkolenia. W związku z tym jakby dalej utrzymano pewne czynności zawodowe, jednakże szkolenie nie miało jakby narzuconych ram i to zostało uwolnione pod tym kątem. I to wprowadziło faktycznie dosyć duże zamieszanie na rynku, dlatego że od tego momentu faktycznie, tak jak właśnie zwróciłeś na to uwagę, albo były instytucje szkolące jakieś, o większej albo mniejszej renomie, AWF-y na przykład też robiły takie kursy, szkoły zawodowe też robiły takie kursy, więc tak naprawdę można było wszędzie znaleźć albo przynajmniej skorzystać z możliwości przejścia przez jakiś kurs, na podstawie którego później się dostawało dokument, który stwierdzał, że ktoś jest trenerem personalnym w tym wypadku, albo osobistym, też różna była nomenklatura. Tak czy inaczej. W związku z tym, że w tej ustawie również było odniesienie do tego, że należy spełnić szereg warunków, czyli między innymi to, żeby mieć skończony 18 rok życia, średnie wykształcenie, być niekaralnym i skończyć kurs zawodowy. Mniej więcej tak to było opisane. Natomiast nie było skonkretyzowane to, co znaczy ten kurs zawodowy, czy kurs, przepraszam, kwalifikacyjny, bo to jest akurat istotne z punktu widzenia kolejnej ustawy, która wyszła. A ta kolejna ustawa to była ustawa o zintegrowanym systemie kwalifikacji. I ustawa o ZSK była dosyć kluczowa, dlatego że odnosząc się do tego, o czym mówiłem wcześniej, chciałem być tym trenerem, tylko cokolwiek to znaczyło, szukałem możliwości w Polsce, takich jeszcze nie było. Bardzo ugruntowane tradycje pod kątem nadawania kwalifikacji mają Stany Zjednoczone, Australia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia i tam tego typu działania, szkolenia, czy właśnie systematyka nadawania kwalifikacji już od dawien dawna istnieje. I to był jedyny kierunek, który tak sobie pomyślałem, że może tam w takim razie trzeba się udać. Tylko że znowu, no okej, zrobię sobie takie szkolenie, taki kurs, zdam egzamin za granicą, tylko jakie to ma odniesienie później do rynku polskiego? Tak naprawdę żadne, oprócz tego, że będę jakby spełnił się pod kątem swojej ambicji tego, żeby mieć nadany tytuł trenera. W związku z powyższym, wracając znowu właśnie do tego, że zacząłem szukać instrumentów do tego, w jaki sposób można takie kwalifikacje w Polsce, nie wiem, nadawać, zdobywać, w ogóle w jakikolwiek sposób się do tego ustosunkować, no to pierwszym krokiem było to, żeby stworzyć najpierw stowarzyszenie, które nazwaliśmy Polski Związek Trenerów Personalnych, bo to był moment, kiedy właśnie generalnie trening personalny dopiero zaczynał w Polsce się pojawiać jako, nie chcę mówić o trendzie, ale o jakimś takim zjawisku zawodowym. Następnie właśnie wprowadzono ustawę o zintegrowanym systemie kwalifikacji, na podstawie której można było wprowadzić kwalifikacje do rejestru kwalifikacji. No i to trwało znowu kolejnych kilka lat, kiedy opisywaliśmy, bardzo żmudna robota, ale w końcu opisaliśmy całą kwalifikację, która tak naprawdę w jej skład wchodził w opis wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych i te zbiory dały postać kwalifikacji, czyli tych ram, wobec których powinniśmy się kształcić, ale jest to wyrażone z kolei w formie efektów uczenia się. Czyli nie jest to napisane tak, jak przywykliśmy, nie wiem, na studiach, tak jak sylabusy się pisało, które nie do końca wskazywały na to, jaki zbiór czynności czy wiedzy, umiejętności powinien student posiadać, tylko tutaj jest bezpośrednio jest to opisane w sposób efektów uczenia się, czyli to jest język, który pokazuje, co kto faktycznie powinien umieć, wiedzieć w bardzo konkretny sposób i jakimi kompetencjami społecznymi powinien się zachować taki kandydat na to, żeby zostać trenerem. Po wielu latach pracy w końcu dostaliśmy podpis ówczesnej pani minister sportu i kwalifikacja o nazwie trener personalny została wprowadzona do systemu kwalifikacji. Następnie rok później, czy półtorej roku później, już nie pamiętam ile to trwało, Polski Związek Trenerów Personalnych został uznany jako instytucja certyfikująca. No i dzisiaj mamy sytuację taką, że jeśli ktoś chce być certyfikowanym trenerem personalnym, to może to zrobić poprzez zdanie w odpowiedni sposób, nazwijmy to, egzaminu, czyli tak naprawdę przejście przez zawiły proces walidacji. Zawiły, mówię o tym dlatego, że jeśli słuchamy to, o czym teraz mówię, to może się wydawać, że tego jest dużo, tak naprawdę no, opiera się to o swego rodzaju egzamin albo też analizę dowodów, dlatego że jedna z możliwości, która jest dopuszczona, to jest po prostu metoda portfolio, stanowiąca o tym, że można również podesłać dokumenty, którymi się posługuje dana osoba. No i tutaj jakby następuje weryfikacja poprzez odpowiednie działania komisji walidacyjnej tychże dokumentów i faktycznie na ich podstawie można na przykład dostać certyfikat, albo na przykład może się okazać, że czegoś tam brakuje i jakiś element ze zbioru właśnie tych wiadomości, umiejętności bądź kompetencji społecznych trzeba było jeszcze gdzieś tam sobie uzupełnić. Także generalnie rzecz biorąc na dzisiaj, w związku z tym, że ustawa obowiązująca o zintegrowanym systemie kwalifikacji funkcjonuje, kwalifikacja trenera personalnego jest wprowadzona do systemu, to na dzisiaj istnieje taki dokument, który potwierdza właśnie posiadanie takiej kwalifikacji.
Wspominałeś właśnie, na początku rozmawialiśmy o tych wielu przedsięwzięciach, w których jesteś zaangażowany, ale jak to wszystko łączyć z życiem prywatnym, z rolą ojca, męża?
No to są właśnie te, nie wiem czy to w kategoriach dylematów można nazwać, no ale to są tego rodzaju dylematy, o których mówię na samym początku, że nie jest to też takie łatwe, żeby połączyć życie zawodowe z życiem rodzinnym, szczególnie uprawiając taki zawód, który podejmuje. Więc to też nie jest tak, że zawsze wszystko jest kolorowe, no, są pewne wybory. Wybory z kolei determinują pewne konsekwencje, no i te konsekwencje trzeba w jakiś sposób ponosić. Zawsze staram się jednak robić tak, żeby podejmowane decyzje optymalizować również z punktu widzenia już nie tylko czysto zawodowym, ale przede wszystkim właśnie życiowym, jeśli chodzi o aspekt rodzinny. No ale to też nie mogę powiedzieć, że tutaj to jest, tak jak powiedziałem przed chwileczką, super kolorowe, bo wiadomo, że moment, kiedy jest się poza domem, nie jest zawsze odczuwalny przez rodzinę. No i po prostu takie są konsekwencje podejmowania takiej pracy. Raz jest to łatwiejsze, raz trudniejsze. Wiadomo, że no, trzeba po prostu być na to przygotowanym, trzeba przygotować na to rodzinę i trzeba tak poprowadzić te wszystkie działania, żeby w możliwie najlepszy sposób łączyć jedno z drugim.
Czego ci życzyć?
Szczerze mówiąc, na ten moment jakby z punktu widzenia takiego zawodowego celu, no to na pewno awans do Igrzysk Olimpijskich. I to chyba jest takie marzenie wszystkich z nas tutaj będących w tej kadrze.
A tak Bartkowi jako człowiekowi, tak niezawodowo?
Niezawodowo to myślę, że to co chyba najważniejsze dla każdego, czyli takiego spokoju, który właśnie pomoże połączyć te wszystkie zawiłości pracy zawodowej z życiem rodzinnym.
Okej, dzięki Bartek, bardzo miło było cię gościć i miło, że znalazłeś czas w tym okresie takim trochę napiętym i tutaj podzieliłeś się ze mną i ze słuchaczami wiedzą swoją.
Dziękuję bardzo i jeszcze raz powtórzę, naprawdę bardzo mi miło, że mogłem się też podzielić i swoimi spostrzeżeniami i doświadczeniem i mam nadzieję, że któreś słowo, chociaż jedno czy dwa, będą stanowiły inspirację dla kogoś, kto również w temacie przygotowania fizycznego chciałby się realizować. No i tego życzę wszystkim, którzy nas słuchają, żeby właśnie znaleźć inspirację, motywację taką wewnętrzną do tego, żeby realizować swój plan, ale ten plan trzeba najpierw sobie dobrze ułożyć.